Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dziś rocznica powstania styczniowego, kolejna już rocznica, i na łamach naszego dziennika ukazał się przepiękny również artykuł autorstwa pana profesora na temat tego, już nie tylko samego powstania, ale tego, jakie siły, jakie zabiegi były stosowane wtedy, ponad 150 lat temu, po to, żeby to powstanie zmiażdżyć, żeby to powstanie nie doszło do swojego zwycięskiego finału. Dlatego chciałbym poprosić na początku pana profesora o kilka słów na temat genezy tego powstania.
No cóż, można powiedzieć, że geneza powstania styczniowego, podobnie jak wszystkich innych polskich powstań narodowych, była ta sama. To znaczy niezłomna wola narodu polskiego do tego, aby żyć własnym życiem, jak mawiał święty Jan Paweł II. To znaczy, żeby żyć we własnym państwie, w państwie, które jest osadzone w kulturze tego narodu, kulturze, która wyrosła, jak wiemy, od 966 roku w cywilizacji łacińskiej dzięki Kościołowi katolickiemu. I to była, to można powiedzieć, w największym skrócie sedno tej genezy powstania styczniowego. Naród polski nie pogodził się nigdy z utratą niepodległości. I to powstanie 1863 roku, które zostało stłumione w 1864, było też takie szczególne, ponieważ to była właściwie pierwsza insurekcja, która była, no można powiedzieć, taką walką partyzancką, bo wcześniejsze powstania, chociażby właśnie powstanie listopadowe, one, przypomnijmy, było toczone przez regularne oddziały Wojska Polskiego, Armię Królestwa Polskiego, z generałami, oficerami, żołnierzami umundurowanymi. To była zupełnie inny obraz pola bitwy, można powiedzieć. Tutaj w przypadku powstania styczniowego mamy grupki powstańców, oddziały, około 2000 potyczek, większych, mniejszych, które te oddziały stoczyły z o wiele bardziej przeważającym wrogiem. Rosjanie w momencie wybuchu powstania styczniowego mieli na ziemiach zaboru rosyjskiego, zaboru. Nie należy tego mylić z Królestwem Kongresowym tylko i wyłącznie, bo trzeba wliczać też ziemie tak zwane zabrane, czyli ziemie te litewsko-ruskie dawnej Rzeczypospolitej. Oni tam mieli około 200 tysięcy ludzi pod bronią. Potem oczywiście zwiększali tą ilość, więc tutaj oczywiście szanse były iluzoryczne, ale to była ta manifestacja właśnie polskiego ducha, tej niezłomności Polaków w walce o niepodległość. I warto też przypomnieć, że to było takie, można powiedzieć, ostatnie powstanie tej dawnej Rzeczypospolitej. Tak jak w pieczęci rządu narodowego był orzeł w koronie, pogoń litewska i święty Michał Archanioł jako symbol Rusi. To właśnie to nawiązanie do tej Rzeczypospolitej wielu narodów, która była zawadą dla zaborców. I co też warto podkreślić, ja wspominam także o tym w tekście, o którym wspomniał ojciec przed chwilą w naszym dzienniku, mianowicie tym zbrojnym wysiłkom Rosjan w celu okrutnego stłumienia powstania styczniowego towarzyszyła taka dobrze zorganizowana kampania propagandowa, dezinformacyjna. Dzisiaj, jeżeli słyszymy ciągle o rosyjskiej dezinformacji dotyczącej genezy II wojny światowej, przebiegu II wojny światowej. Jesteśmy przede dniem, jak wiadomo, tego spotkania, które będzie miało miejsce w Jerozolimie, gdzie prawdopodobnie znowu będzie nacisk położony na te kłamstwa. To trzeba przypomnieć, że właściwie początek to był w XIX wieku, przy okazji właśnie powstania styczniowego. Napotykamy się na całą gamę środków dezinformacyjnych, które miały na przykład przekonać Rosjan, że Polacy w styczniu 1863 roku dokonali w Warszawie krwawego pogromu wszystkich znajdujących się tam Rosjan. Rosjanie, i to nawet tak zwani oświeceni, którzy uważali, że Rosję należy liberalizować i modernizować, pisali o drugiej nocy świętego Bartłomieja, która rzekomo miała nastąpić 22 stycznia 1863 roku w Warszawie. Nawet takie rzeczy jak pożary lasów, no, które zdarzają się, zwłaszcza w tak wielkim kraju jak Rosja, były wyjaśniane, że to prawdopodobnie tam w wschodniej Syberii to Polacy podpalają te lasy, żeby zaszkodzić Imperium Rosyjskiemu. Także to była taka bardzo dobrze zorganizowana propaganda, oddziaływująca właśnie przede wszystkim poprzez strach, a z drugiej strony właśnie już po stłumieniu powstania styczniowego doszedł jeszcze nowy element, to znaczy przedstawiano Polaków jako tak zwanych Judaszów Słowiańszczyzny, jako zdrajców Słowiańszczyzny. A w czym ta tak zwana zdrada miała się objawiać według rosyjskiej propagandy? No w tym właśnie, że Polacy w sensie kulturowym związali się z Zachodem, prawda, z cywilizacją łacińską, więc to był grzech nie do wybaczenia z punktu widzenia propagandy rosyjskiej, która ten wątek zdrady Polaków, właśnie takiej niewdzięczności też Polaków wobec Rosjan, już wtedy miała miejsce. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj jak putinowska propaganda eksploatuje właśnie temat niewdzięczności Polaków, którzy są niewdzięczni za wyzwolicielską misję Armii Czerwonej na ziemiach polskich, ciągle o tym słyszymy, to właściwie ten motyw już po raz pierwszy został poruszony przez Rosję carską w momencie właśnie walki i potem po stłumieniu powstania styczniowego, kiedy akcentowano, że przecież no Rosja a nie tutaj tyle dobrodziejstwa na ziemię polskie przynieśli, a Polacy, no jak przystało na zdrajców Słowiańszczyzny, okazali czarną niewdzięczność. Także tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy długą historię propagandy antypolskiej, antypolonizmu. To jest taki też mój stały postulat do obecnych władz, nie tylko państwowych, ale także władz mediów publicznych, żeby w Polsce, żeby te właśnie te wątki i to zagadnienie poruszać, chociażby przez cykl audycji, programów. Niekoniecznie musimy być raczeni co rusz informacjami o z życia gwiazd Disco Polo, z całym szacunkiem, ale warto też właśnie poświęcić krótkie, 5-6-minutowe odcinki właśnie tym zagadnieniom, żeby też polska opinia publiczna była przygotowana do tego ataku propagandowego, którego jesteśmy świadkami dzisiaj.
Kwestia też wiedzy o historii, bo tu są też, wydaje mi się, panie profesorze, ogromne braki, jeżeli chodzi o edukację w Polsce. Dlatego też takie pytania czasem na naszej antenie zadajemy bardzo, bardzo proste, dotyczące tego, no, czym było takie czy inne powstanie, kiedy miało miejsce, kto przeciwko komu, bo to gdzieś tam się oddala. Takie mam wrażenie i wydaje mi się, że właśnie to, o czym pan profesor mówi, to są te kroki, które są niezbędne poprzez choćby obraz czy dźwięk, żeby pokazać to, co miało miejsce i żeby nie wypaczać, czy nie pozwalać na wypaczanie historii.
Pełna zgoda, ojcze. To jest oczywiście potrzeba chwili. Ja wielokrotnie w różnych miejscach postuluję, żeby, nie wiem, no, zamiast robić generalnie mało udane tak zwane superprodukcje filmowe, takie podmioty jak, nie wiem, Polska Fundacja Narodowa czy inne, by się zainteresowały właśnie produkcjami adresowanymi przede wszystkim do młodego pokolenia, ale nie tylko, które no, głównie, można powiedzieć, ma kontakt ze światem przez internet, ale też w mediach publicznych. No, taki cykl na przykład właśnie historia antypolonizmu od czasów krzyżackich do czasów Putina, można powiedzieć. I to jest przecież temat nie tylko taki no, sobie amuzą, ale to jest temat, jak widzimy, bardzo aktualny i będzie coraz bardziej aktualny, ponieważ też o tym pisałem kiedyś w naszym dzienniku. Nowoczesne państwa bardzo poważnie podchodzą do tak zwanej polityki historycznej. W przypadku Rosji mamy raczej do czynienia z polityką dezinformacji, tak zwaną fake history, nieprawdziwą historią. No ale my musimy być rzeczywiście na poziomie szeroko pojętej edukacji przygotowani. Tu oczywiście podstawowa rola szkoły. I rzeczywiście no, tak trzeba robić, trzeba przypominać podstawy. Ja, ojcze, od momentu, kiedy student na moje pytanie egzaminacyjne z serii pytania ostatniej szansy nie wiedział, w jakim mieście było powstanie warszawskie, mnie już nic nie dziwi. Więc my jesteśmy na takim etapie. Tu musimy mieć przede wszystkim na uwadze przede wszystkim no, młode pokolenia, ale szerzej polską opinię publiczną, ciągle ją edukować, rzeczywiście zaczynając od tych spraw podstawowych, podstawowych, bo dopiero wtedy będziemy mogli myśleć o odpieraniu tych ataków propagandowych, a z drugiej strony nie wolno działać tylko reaktywnie, reagować. Trzeba prowadzić własne badania historyczne, długofalowe, pomyślane rzeczywiście na lata i finansowane, zabezpieczone finansowo, bo to wszystko wymaga środków finansowych, które, tak jak mówię, niekoniecznie muszą płynąć w stronę filmów o gwiazdach Disco Polo albo innych tego typu wątpliwych przedsięwzięciach.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję za przybliżenie tego
bardzo
wątku.
Bardzo dziękuję.
Z panem Bogiem. Pozdrawiam. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, był naszym gościem.